Michał Wawer, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji, jest moim Państwa gościem.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Słyszeliśmy przed chwilą w faktach, ilu jest poszkodowanych przez zonda krypto. Pana zdaniem potrzebna jest komisja śledcza, która by się zajęła tą sprawą?
Nie wiem, czy tutaj sejmowa komisja śledcza by jakoś bardzo posunęła sprawy do przodu. Nie decydowaliśmy jeszcze o tym na klubie, pewnie nie będziemy przeciwko. Natomiast to, co naprawdę tu jest potrzebne, to po pierwsze rozliczenie tej sprawy przez służby, a słyszymy niestety, że prokuratura na razie sobie nie radzi z uruchomieniem tego śledztwa. Już doszło do poważnych zaniedbań przy zabezpieczaniu dowodów i wchodzeniu do biur spółki Zonda Krypto. No i potrzebujemy po prostu uregulowania sytuacji na przyszłość. My jako Konfederacja złożyliśmy projekt ustawy sensowny w odróżnieniu od rządowego, projekt ustawy o uregulowaniu rynku kryptowalut, który by wprowadzał regulacje w wariancie Unia plus zero, czyli tylko to, czego wymaga Unia, wprowadzenie nadzoru, wprowadzenie bezpieczeństwa, ale bez wprowadzenia zbyt ostrych regulacji, bez wymiatania, niszczenia tego rynku w Polsce.
Na dalszą część rozmowy zapraszam do internetowego radia RMF24. Było wiele ostrzeżeń, które sugerowały co najmniej delikatnie, że ta firma nie jest wiarygodna. Mimo to świat polityczny nic z tym nie robił i to przez kilka lat, prawda? Poprzedni prezes zniknął 4 lata temu, już minęły niedawno, już 4 lata go nie ma. Czy pana zdaniem ta afera, tak to nazwijmy, już chyba tak możemy to
Oczywiście.
Nazwać, jest taką potencjalną bombą, która może wysadzić przynajmniej część sceny politycznej?
Myślę, że na pewno powinna ta afera wywołać refleksję co do tego, jak działają polskie służby, jak działa prokuratura i wcześniej zarządów PiS-u i obecnie pod władzą najpierw ministra Bodnara, teraz ministra Żurka. Również nad tym, jak działają polskie służby nadzoru finansowego. Tutaj mamy sytuację, że kilka lat temu człowiek zniknął, tak? Człowiek obdarzony tutaj kontrolą nad ogromnymi pieniędzmi, zniknął bez śladu, nie wiadomo, co się z nim stało. Wszyscy o tym wiedzieli, którzy się tą sprawą interesowali, natomiast nikt nie zadbał o to, żeby to się stało wiedzą publiczną, wiedzą, która dotarłaby do użytkowników wszystkich Zonda Krypto, którzy by po prostu mogli na tej podstawie chociażby nabrać wątpliwości, czy to jest właściwe miejsce do trzymania swoich pieniędzy. Wydaje się, że może tu być jakieś drugie dno. Tak jak często wydaje mi się, że bardziej właściwa właśnie jest tutaj prokuratura, żeby to drugie dno wyświetlić, ale być może komisja sejmowa też jest jakimś pomysłem.
Szef specsłużb, minister koordynator Tomasz Siemoniak, ale także sam premier Donald Tusk powtarzają, że za tą sprawą kryją się rosyjskie służby. Pan też ma takie podejrzenia? Na podstawie tego, co pan wie na ten temat, choćby po utajnionym posiedzeniu Sejmu.
Ja bym tego nie wykluczał, natomiast obawiam się, że premier Tusk i podlegli mu ludzie tak często rzucają oskarżenia, że ktoś jest sympatykiem Putina, ruskim agentem, tutaj jakimś agentem wpływu rosyjskiego, i tak często rzucają te oskarżenia pod adresem ludzi, którzy w oczywisty sposób nie mają nic wspólnego z Rosją, że miotanie tego oskarżenia kolejny raz pod adresem też znowu ogólnie, tak, bo to jest w tym momencie oskarżenie stawiane naraz prezydentowi i całej opozycji, no to chyba nie mamy podstaw, żeby traktować to do końca poważnie. Jeżeli służby, jeżeli premier wiedzą faktycznie coś tutaj o jakimś wątku rosyjskim, to powinni powiedzieć konkretnie, o co chodzi, wskazać konkretnego człowieka i powinno się to odbyć za pośrednictwem odpowiednich służb i prokuratury.
Czyli rozumiem, nie jest pan przekonany do tej wersji, dlatego chcielibyście odtajnienia tamtego posiedzenia?
Jak najbardziej chcemy odtajnienia tamtego posiedzenia, też nie uważamy, żeby tam padło coś, co by wymagało utajnienia. Ta tajność posiedzenia to było bardziej po prostu robienie, przykuwanie uwagi medialnej, niż było to w jakikolwiek sposób merytorycznie uzasadnione. A co do wątków tych rosyjskich, ja nie mówię, że ich nie było, tak? Po prostu nie ma tutaj żadnej udostępnionej nam wiedzy na ten temat. Są jedynie bardzo enigmatyczne hasła rzucane przez premiera ze strony rządowej.
Wczoraj Rzeczpospolita poinformowała, że poprzedni właściciel zaginiony, właściciel, o którym wspominaliśmy przed chwilą, przekazał swoje udziały do spółek w Dubaju, w tym sławnym najwyższym wieżowcu świata, Burj Khalifa, miały siedziby te spółki słupy, jak to identyfikuje gazeta. no to nie, jest to kolejny element tej całej historii, który no, każe mieć bardzo poważne podejrzenia co do tej całej konstrukcji, tak to nazwijmy. Jednocześnie, wracając do premiera, no on rzuca takie oskarżenie na pana kolegę z klubu sejmowego, Przemysława Wiplera, twierdząc, że powiązana z nim fundacja dostała spore pieniądze pod koniec tamtego roku, w czasie, kiedy przecież, jak wszyscy wiemy, w Sejmie toczy się do teraz walka o uregulowanie tego rynku kryptowalut. Co pan o tym sądzi? To nie budzi jakiegoś pana niesmaku, jeśli nie podejrzeń?
No tutaj o tej transakcji, która miała miejsce, też dowiedzieliśmy się z mediów. Przemysław Wipler wyjaśnił publicznie sprawę. Według jego oświadczenia to jest po prostu normalna współpraca biznesowa pomiędzy Fundacją Dobry Rząd a z spółką Zonda Krypto, gdzie były świadczone usługi konsultingowe. Nie wydaje się, żeby tutaj należało się doszukiwać jakiegokolwiek drugiego dna. Zresztą spółka Zonda Krypto bardzo szeroko współpracowała z bardzo wieloma podmiotami, również publicznymi, takimi jak Polski Komitet Olimpijski w Polsce. Więc tutaj próba przyklejenia szczególnie Przemysławowi Wiplerowi przez Donalda Tuska jakiejś odpowiedzialności za to, co się stało, no to wygląda po prostu jak odwracanie uwagi od samego siebie, jak próba szukania kozła ofiarnego, podczas gdy realna odpowiedzialność no tutaj spoczywa po stronie rządowej, po stronie ludzi, którzy przez co najmniej ostatnie 2 lata w żaden sposób nie reagowali na bardzo niepokojące rzeczy, które się działy.
A nie widzi pan tutaj takiego kontrastu pomiędzy Przemysławem Wiplerem i Polskim Komitetem Olimpijskim z jednej strony, które się upierają, że wszystko jest okej, a z drugiej strony choćby klubami piłkarskimi, które jeden po drugim rezygnują ze współpracy z Zonda Krypto, żeby odkleić po prostu od siebie złe wrażenie?
No, Przemysław...
Nie należałoby się jednak odciąć pana zdaniem, jeśli miałby pan koledze doradzać. Nie należałoby się od tego odciąć i posypać głowy popiołem? Nie wiedziałem.
Nie, no oczywiście, że należałoby się odciąć, gdyby było się od czego odcinać. To tutaj Fundacja Przemysława Wiplera już dawno z firmą Zonda Krypto nie współpracuje, więc to stawia go w dużo lepszym świetle niż podmioty, które do ostatniej chwili te pieniądze
ale sam
brały.
Pan mówił, że od kilku lat, zgodził się pan, że od kilku lat były poważne wątpliwości co do tej firmy.
Tak, no. Oczywiście, gdyby ta współpraca jakoś w ostatnim czasie nadal trwała, no to z całą pewnością doradzałbym, żeby ją zakończyć. Zresztą chyba wszystkie współprace Zonda Krypto już są w tej chwili wygaszone i zakończone, natomiast no nie ma takiego tematu, tak? To była jakaś jednorazowe zlecenie w warunkach po prostu czysto rynkowych, z tego co wiem.
Mówił pan, reklamował pan wasze rozwiązania prawne dotyczące tego rynku kryptowalut. Może pan powiedzieć tak w kilku słowach, kilku punktach, na czym polega ich wyższość nad proponowanymi teraz rozwiązaniami?
Wyższość polega na tym, że wdrażamy te rozwiązania w minimalnym zakresie dopuszczonym przez unijne rozporządzenia. Sytuacja jest obecnie taka, że w całej Unii Europejskiej, gdzie rynek kryptoaktywów jest regulowany przez unijne rozporządzenie MiCA. Każde państwo ma obowiązek w jakimś tam zakresie to rozporządzenie wdrożyć. Jest pewien krótka lista punktów, które trzeba w ustawie krajowej przyjąć, między innymi wskazanie konkretnego organu nadzorczego, który ma się zajmować nadzorem nad tym rynkiem kryptoaktywów. I każda firma, która będzie zarejestrowana w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej, ma oczywiście możliwość działania na terenie całej Unii Europejskiej. Więc jedyny racjonalny kierunek, jaki tu należy przyjąć, no to jest wdrożenie tego rozporządzenia w wariancie minimalnym, bo po prostu jeżeli ktoś będzie nakładał obowiązki regulacyjne wobec firm kryptowalutowych większe niż to wymaga tego rozporządzenia, no to spowoduje, że firmy z tego kraju uciekną do innych krajów i będą sobie tam działać, mając jednocześnie możliwość funkcjonować, swój biznes robić, tak, klientów szukać w całej Unii Europejskiej. Propozycja, którą przedstawił rząd, bardzo ostra, bardzo głęboko ingerująca w rynek propozycja, wprowadzająca bardzo duże wymogi wobec firm kryptowalutowych, powodowałaby, że po prostu wszystkie firmy z Polski uciekną, że każdy Polak, który chce biznes w sektorze tym kryptoaktywów robić, będzie podejmował racjonalną decyzję, żeby swoją firmę założyć czy w Estonii, czy w jakimś innym kraju, który właśnie wdraża MiCA w tym najbardziej przyjaznym dla rynku wariancie. I my proponujemy to samo. Stwórzmy w Polsce miejsce, w którym nie będą, z którego nie będą uciekały firmy polskie. Stwórzmy miejsce, do którego będą chciały przyjeżdżać inne firmy z całej Unii Europejskiej, zachowując oczywiście to bezpieczeństwo, to minimum nadzoru i regulacji, które z unijnego rozporządzenia wynika.
Dobrze, wy politycy kłócicie się na ten temat, nie możecie dojść do porozumienia. Czy pana zdaniem w takim razie, dopóki to się jakoś nie uda wam ułożyć tego tematu, czy Komisja Nadzoru Finansowego albo jakieś inne gremium nie powinno utworzyć choćby specjalnej komórki, która by przyglądała się rynkowi kryptowalut, choćby po to, żeby uspokoić społeczeństwo. No bo jak słyszymy, że to są setki wniosków, które codziennie wpływają do prokuratury regionalnej w Katowicach, to musimy mieć świadomość, że Zonda no, miała taki czas, kiedy chwaliła się milionem klientów i być może, jeśli nie setki, to na pewno dziesiątki tysięcy ludzi będzie miało problem. Najlepszy dowód, jeszcze raz to podkreślmy, że prokuratura już uruchamia możliwość internetowego składania zawiadomień, no bo po prostu no, nie może sobie poradzić z takim napływem skarg.
No, uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby tutaj ze strony KNF-u lub innej państwowej instytucji pojawiła się być może jakaś strona informacyjna dająca jakieś rekomendacje dla Polaków, tak? które z tych firm można uznać za bezpieczne, przy których są jakieś wątpliwości. Natomiast musimy pamiętać, że dopóki nie ma ustawy, no to tak naprawdę operujemy tutaj w kategoriach tak naprawdę zbierania wiadomości medialnych i przekazywania ich obywatelom, no bo nie ma żadnych administracyjnych uprawnień, żeby od tych firm zadawać im jakieś pytania, żądać jakichś wyjaśnień, czy w jakikolwiek sposób narzucać im jakieś tutaj minima, tak? W ich funkcjonowaniu. Więc tu to mówimy tak naprawdę o działalności publicystycznej ze strony organu administracji państwowej.
No może nie do końca, bo być może też ustalenia zagranicznych nadzorów mogłyby tutaj jakoś pomóc, prawda?
Oczywiście, to można też przekazywać informacje ze strony innych urzędów. Natomiast najprostszym rozwiązaniem jest po prostu przyjęcie naszej ustawy, która sądzę, że bez problemu zostałaby podpisana przez prezydenta i no, spełnia to podstawowy cel, który rząd przed sobą stawia, to znaczy wdrożenia rozporządzenia MiCA, co już jest opóźnione, i wdrożenie podstawowego nadzoru. Jeżeli nawet rząd chce później dyskutować o rozszerzeniu tego nadzoru, to można najpierw przyjąć naszą ustawę, a potem ewentualnie dyskutować o nowelizacji, pogłębieniu tego nadzoru.
Coś tak czuję, że ta wasza ustawa na razie nie ma zbytnich szans na to, żeby została przyjęta.
No na razie nawet nie trafiła pod obrady Sejm.
Kończąc ten wątek, pana zdaniem, w którą część sceny politycznej może ta afera najmocniej uderzyć? Innymi słowy, kto jest najbardziej odpowiedzialny za tę sytuację? Jeśli chodzi o barwy partyjne.
Moim zdaniem najbardziej to obciąża rząd, który po prostu swoją biernością zawinił w
obecny czy
rząd,
czy jeden i
być
drugi?
Może w dużej mierze też poprzedni, no bo jednak zaginięcie tego prezesa Suszka miało miejsce również za rządów PiSu i to wtedy też nie wywołało żadnej szczególnej reakcji, więc wydaje się, że tutaj jeżeli chodzi o taką odpowiedzialność za zaniedbania, za brak reakcji, no to obie największe partie za to ponoszą odpowiedzialność. Natomiast jakich konkretnie polityków, z których partii tutaj się można gdzieś w jakimś drugim dnie tego wszystkiego dogrzebać, no to już jest zadanie dla służb specjalnych i prokuratury.
I ewentualnie tej komisji śledczej, prawda?
No, być może.
Skoro jesteśmy przy Prawie i Sprawiedliwości, co pan sądzi o inicjatywie Mateusza Morawieckiego, o tym Stowarzyszeniu Rozwój Plus? Czy to zwiastuje rozpad PiS, czy wręcz przeciwnie, nowy oddech, który będzie używać dwóch płuc, jak mówi Jarosław Kaczyński?
Myślę, że te walki, bardzo publiczne walki wewnątrz PiSu, no pokazują, że ta partia jest w trudnej sytuacji, dlatego że nie wyciągnęła żadnych wniosków z przegranych wyborów, nie rozliczyła się w żaden sposób z błędami, które zostały popełnione przez te 8 lat. Nie wydaje mi się, żeby tutaj ta linia sporu, która została w tej partii zarysowana, miała przynieść jakiekolwiek rozstrzygnięcie, no bo to jest tak naprawdę walka między dwiema frakcjami, na czele których stoi premier tego rządu i minister edukacji w tym rządzie, z którego błędów oni się do tej pory nie rozliczyli. Także to jest taka mocno personalna, mocno pozorowana walka.
A Ale to co, jak Jarosław Kaczyński mówi, że teraz PiS będzie mieć dwa płuca, to myśli pan, że to jest taka dobra mina do złej gry? Bo może komuś przyjść do głowy, że to taka ustawka i że PiS rzeczywiście chce nabrać mocniej powietrza w płuca, sięgając do szerszej bazy wyborców.
Myślę, że to jest robienie dobrej miny do złej gry. Jarosław Kaczyński poniósł w ostatnich dniach znaczącą, prestiżową porażkę, tak dużą, jaka nie zdarzyła mu się od wielu lat. Tutaj najpierw zostało ogłoszone, że Mateusz Morawiecki ma to swoje stowarzyszenie zamknąć, zawiesić, że posłowie mają z niego występować. No, kilka dni później informacja, że jednak stowarzyszenie jest w porządku, że będzie drugim płucem i że tutaj jednak Jarosław Kaczyński nie ma żadnego problemu z tym, żeby Mateusz Morawiecki miał swoje stowarzyszenie. Także widać, że tutaj dochodzi do takiego wewnętrznego przesilenia. Tylko tak jak mówię, no to jest walka personalna, teatralna, nie odnosząca się tak naprawdę do spraw merytorycznych, do celów strategicznych stojących przed Polską, do programu PiS-u. Tak? No mamy z jednej strony Morawieckiego, z drugiej Czarnka, no to jest spór między dwoma panami, którzy obaj mają na przykład w sprawie imigracji identycznie, radykalnie proimigracyjne nastawienie, gdzie Mateusz Morawiecki odpowiada personalnie za to, że milionami zostali imigranci do Polski wpuszczani w czasie jego rządów, a Przemysław Czarnek nawet w ostatnich dniach ogłasza, że on z legalną imigracją nie ma żadnego problemu i to zapotrzebowanie firm będzie dyktowało w Polsce, ilu mamy imigrantów, a nie polityka rządowa.
Pan, odwołując się do tej wrażliwej społecznie kwestii imigracji, mam wrażenie, no chce pokazać, że Konfederacja różni się od tego prawego płuca PiS, a nie boicie się trochę, że to prawe płuco, jeśli będzie tak zepchnięte bardziej na prawo przez to centrowe płuco, powiedzmy, że ono wam może troszkę tlenu odebrać?
No właśnie, nie jestem przekonany, czy tu można mówić o prawym i centrowym płucu. Przykład imigracji pokazuje, że panowie Czarnek i Morawiecki mają bardzo podobne poglądy na temat imigracji. Być może nawet Mateusz Morawiecki próbuje się kreować na bardziej antyimigracyjnego niż Przemysław Czarnek, który tu miał w ostatnich miesiącach szereg ostro proimigracyjnych wypowiedzi. No i to jest jeden z tematów, który jak pod mikroskopem pokazuje różnica pomiędzy PiS-em w ogóle, a Konfederacją, gdzie my jako Konfederacja jesteśmy jedyną partią, która autentycznie chce zatrzymania imigracji do Polski, chce przywrócenia normalności i przywrócenia bezpieczeństwa.
Jeśli chodzi o różnicę między wami a PiS-em, no to przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie jednak posła PiS jakiegokolwiek z flagą Izraela, ze swastyką na sejmowej mównicy. Pana kolega klubowy dopuścił się takiego, powiedzmy, performansu. Co pan o tym sądzi? No został już ukarany, sprawa już troszkę przebrzmiała, chociaż cały czas rezonuje międzynarodowo. Co pan powiedział Konradowi Berkowiczowi po tym, jeśli pan mu coś powiedział? Poklepał pan go po plecach, czy powiedział, przesadziłeś lekko?
Konrad wie, że tutaj nasza część Konfederacji nie jest zwolennikami tego typu performansów i metody politycznej polegającej na takiej właśnie próbie wstrząśnięcia opinią publiczną przez używanie jakiegoś powszechnie nieakceptowalnego symbolu.
Czemu to miało służyć? Ja bym się chciał dowiedzieć.
Natomiast czemu miało służyć, to każdy się może dowiedzieć z wysłuchania wystąpienia Konrada Berkowicza, które poprzedzało wywieszenie
tej flagi. No właśnie, tylko pytanie, czy ktoś tego słuchał? No bo jeśli zobaczymy na media, na ten taki szeroki, powszechny obieg, no to mówi się tylko o tej fladze, a nie wcale nie o treści tego wystąpienia.
I to jest problem z tego typu performansami. Natomiast warto to przypomnieć, czego to dotyczy i warto wysłuchać w ogóle całego wystąpienia bardzo dobrego Konrada Berkowicza, gdzie tutaj co do meritum jesteśmy całkowicie zgodni. Było tutaj zwrócenie uwagi w bardzo taki poruszający, plastyczny sposób zwrócenia uwagi na zbrodnie wojenne, których dokonuje Izrael w Strefie Gazy, w Libanie, na używanie broni i bomb zakazanych konwencjami międzynarodowymi, na mordowanie, okaleczanie kobiet i dzieci w strefie działań wojennych. I to jest coś, na czym my się powinniśmy skupiać, co powinniśmy nagłaśniać i na czym przede wszystkim powinniśmy koncentrować naszą uwagę.
No tylko czy nie można było z góry założyć, że taka forma zwrócenia uwagi sprawi, że skupi się ona głównie właśnie na tej fladze? Co więcej, że za granicą, gdzie jakby tym mniej będzie miejsca na to, żeby poświęcić tę uwagę samej treści wystąpienia, zostanie tylko ta flaga i znowu będzie Polska kojarzona z antysemityzmem, że to tylko pomoże kręcić się temu młynowi?
Być może tak. No to zachęcam do zaproszenia po prostu Konrada Berkowicza i zadania mu tych pytań bezpośrednio, bo ja się nie czuję tu upoważniony, żeby to wyjaśniać, co Konrad miał na myśli.
Wróćmy do wróćmy do sporów wewnętrznych, naszych politycznych. Trybunał Konstytucyjny. Można to jeszcze jakoś rozwiązać? Wy proponujecie, żeby zresetować w ogóle sprawę, ale czy to ma jakiekolwiek szanse realizacji? Nie ma chęci.
Myślę, że jedynie w sytuacji, gdzie po prostu wyborcy się zniecierpliwią i politycy innych partii poczują, że albo ten temat wreszcie porządnie rozwiążą, albo wyborcy im podziękują za współpracę przy kolejnych wyborach. Dlatego, że ten konflikt, jaki jest powód, dla którego my wychodzimy z tak trudną do osiągnięcia wersją tego rozwiązania? No bierze się to stąd, że po prostu tego konfliktu już w żaden inny sposób rozwiązać się nie da. W momencie, kiedy mamy wzajemne delegitymizowanie się przez obie strony sporu, gdzie jedna połowa sceny politycznej mówi, że cokolwiek zrobi druga, to jest nielegalne, i w drugą stronę działa to tak samo, gdzie mamy różne wersje tego, kto jest w Polsce sędziami, kto jest w Polsce Trybunałem Konstytucyjnym i tak dalej, i tak dalej. No to w tym momencie jakiekolwiek jednostronne rozstrzygnięcie, że większość sejmowa przyjmie sobie jakąś ustawę czy uchwałę w tej sprawie, nie daje wyjścia z kryzysu. Wyjście z kryzysu kiedy przyjmiemy nowe rozwiązania
konstytucyjne. Wszyscy wiemy, że to jest pat na całego, tylko czy wasza propozycja ma jakiekolwiek szanse realizacji, a jeżeli nie, to może należałoby to jakoś doraźnie popchnąć w jakąś stronę.
No właśnie na tym polega problem, że tutaj nie da się doraźnie nic zrobić. To znaczy doraźnie to, nad czym my możemy i powinniśmy pracować, no to w ogóle usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i tu jak najbardziej można szukać rozwiązań, które sprawią, że spraw w sądach będzie mniej, że będą one szybciej załatwiane, ale mówiąc szczerze, no nawet tutaj się rozbijamy o potrzebę resetu konstytucyjnego, bo jeżeli 1/3 sędziów w Polsce obecnie jest przez lewą stronę sceny politycznej uznawana za neosędziów, którzy tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy w ogóle są sędziami i czy mają prawo orzekać w sprawach w sądach rejonowych czy okręgowych, no to jest kompletna paranoja, tak? To jest wymiar sprawiedliwości znajdujący się już w stanie głębokiej zapaści i paraliżu.
Taką diagnozę, którą wszyscy znamy skądinąd, przedstawił Michał Wawer z Konfederacji. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.